Jako chrześcijanie posiadamy niejako podwójne obywatelstwo. Należymy do Bożej rodziny, więc jesteśmy obywatelami nieba, ale żyjąc w tym świecie mamy też zobowiązania wobec naszej ziemskiej ojczyzny. Przeczytajmy, jak o naszych powinnościach względem władzy świeckiej naucza apostoł Paweł. Od początku 13 rozdziału listu do Rzymian czytamy: każdy człowiek powinien podlegać władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy niezależnej od Boga, a te, które istnieją, zostały przez Boga ustanowione. Kto nie chce uznać nad sobą władzy, sprzeciwia się porządkowi ustanowionemu przez Boga, a postępując tak, ściągnie na siebie karę. Sprawujący władzę powinni budzić strach u przestępców, a nie u ludzi uczciwych. Nie chcesz bać się władzy? Postępuj uczciwie, a wtedy zyskasz jej uznanie. Władza jest na służbie u Boga dla twojego dobra. Jeśli zrobisz coś złego, to będziesz się bał, bo władza nie na darmo uzbrojona jest w miecz. Władza jest przecież na służbie u Boga, żeby surowo karać ludzi nieuczciwych. Gdy apostoł Paweł pisze o życiu chrześcijańskim, a pisze o nim szeroko w liście do Rzymian, nie może pominąć milczeniem ważnej kwestii. Jak zachowywać się wobec władzy? Jak ustosunkować się do państwa? Należy pamiętać przy tym, że apostoł ma na myśli państwo pogańskie, cesarstwo rzymskie, którego prokurator wydał wyrok skazujący na Jezusa, państwo, które gnębiło lud Boży, które gwałtem narzuciło wszystkim podbitym ludom bluźnierczy kult Cezara jako równego bogom. Jednym słowem, państwo prześladujące chrześcijan. Neron był najgroźniejszym wrogiem wczesnego chrześcijaństwa. Jaka w tej sytuacji powinna być postawa Kościoła Jezusa Chrystusa wobec tego państwa? Czy nienawiść lub w najlepszym wypadku niechęć nie byłaby normalnym uczuciem? Nie zdradzając najlżejszego nawet wahania, apostoł wymaga zaraz na wstępie w formie bardzo stanowczej posłuszeństwa wobec władzy. Nakazuje każdemu człowiekowi podporządkowanie się zwierzchności. Apostoł nie pozostawia tego nakazu bez uzasadnienia i wyjaśnia. Wyjaśnienia są chociaż troszkę zagadkowe. Pisze: nie ma takiej władzy, która by nie pochodziła od Boga. Może nie jest to przypadek, że apostoł używa tu na określenie władzy takiego samego słowa, którym określa w innych miejscach moce nadziemskie. Myśl jest wyraźna i jasna. Apostoł upatruje w zwierzchności narzędzie Boga. Chrześcijanin, okazując posłuszeństwo władzy, jest posłuszny Bogu. Bóg w tym przypadku spotyka się z człowiekiem nie przez swoje własne bezpośrednie słowo objawione, lecz za pośrednictwem słowa władcy, który jest jego sługą, wykonawcą jego władzy na ziemi. Za państwem stoi więc porządek Boży, ład Boży. Władcy sprawują rządy z woli Boga. Panujący są sługami Bożymi, choć może o tym nie wiedzą, nie zdają sobie z tego sprawy. Apostoł nie tworzy tutaj jakiejś teorii konieczności istnienia państwa i władzy. Jest to sprawa samo przez się zrozumiała, ale patrząc na sprawowanie władzy przez zwierzchników, dostrzega w tym działanie Bożej dłoni, woli Bożej. Władze zwierzchnie są stróżami porządku publicznego i pewnej sprawiedliwości. Państwo realizuje konkretnie nakazy prawa i nadaje ważność sędziowskim wyrokom. I w tym wyraźnym powiązaniu i wzajemnym odniesieniu między państwem, władzą i prawem dostrzega apostoł wyraźny ślad działania Bożego. Dlatego apostoł podkreśla, że każdy, kto nie chce uznać nad sobą władzy, sprzeciwia się porządkowi ustanowionemu przez Boga. Jeśli jesteśmy uczciwi i postępujemy właściwie, nie musimy obawiać się władzy, naucza apostoł. Władza jest przecież po to, by karać ludzi nieuczciwych. Należy więc jej podlegać nie z obawy przed surową karą, lecz z nakazu sumienia. Dlatego płacicie podatki, pisze apostoł, aby władza działająca w służbie Boga mogła wypełniać swoje obowiązki. Oddajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, temu podatek. Komu cło, temu cło. Komu cześć i szacunek, temu cześć i szacunek. Jeszcze raz widzimy, jak apostoł Paweł, jako wysłannik Jezusa, doskonale przyswoił sobie słowa swego Pana. Przystosował je do nowej sytuacji i przekazał Kościołowi. Oddawajcie cesarzowi co cesarskie, powiedział Jezus, wskazując na podobiznę Cezara na monecie. Apostoł rozwinął te słowa i przystosował je do potrzeb pierwszych chrześcijan, którzy całe lata musieli żyć w stolicy, w samym centrum władzy cesarza. Cesarzowi należą się podatki bezpośrednie i pośrednie, a więc podatek i cło. Także respektowanie jego zarządzeń i praw. Jeśli było to konieczne w takiej sytuacji, w jakiej żyli chrześcijanie w Rzymie, tym bardziej jest to niezbędne wobec naszego państwa, niepodległego, demokratycznego kraju. Jako uczniowie Chrystusa powinniśmy uczciwie płacić podatki i wzorowo wypełniać wszelkie powinności obywatelskie. Musimy jeszcze rozstrzygnąć sprawę, do jakiego stopnia chrześcijanin powinien być posłuszny wobec władzy. Z pewnością problem ten nurtował chrześcijan w Rzymie. Czy powinni podporządkować się prawu nakazującemu wszystkim oddawać cześć Cezarowi, czy też czcić wyłącznie Boga, tak jak nakazywało im Słowo Boga? Jezus powiedział: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Komu jednak należy się pierwszeństwo, gdy istnieje konflikt? Pamiętamy, że kiedy Piotr i inni apostołowie stawali przed tym problemem, mówili: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Kiedy występuje konflikt między zarządzeniami ludzi a nakazami Boga, słowa Piotra są nadal aktualne. Trzeba jednak pamiętać, że odmówienie przez Piotra podporządkowania się zarządzeniu najwyższych kapłanów wynikało z tego, że stało ono w jawnej sprzeczności w stosunku do polecenia Jezusa, który nakazywał głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom, poczynając od Jerozolimy. Władze religijne kazały im przestać nauczać ludzi o Jezusie. Powinniśmy też zwrócić uwagę na to, że apostoł Paweł, jak czytamy w 13 rozdziale Listu do Rzymian, kładzie nacisk na posłuszeństwo i na szacunek wobec istniejącej władzy. To jest generalnie priorytet. Zachodzą jednak bardzo rzadko takie sytuacje, w których bardzo trudno jest chrześcijaninowi wiedzieć, co ma zrobić, jak postąpić. Kiedy nakazy ludzkie wydają się być w poważnym konflikcie z nakazami Bożymi, powinniśmy z pewnością prosić Ducha Świętego o prowadzenie i o mądrość. Powinniśmy też pamiętać o tych, którzy są w takiej trudnej sytuacji w różnych krajach i modlić się za nich, żeby Bóg dał im mądrość i siłę do podjęcia właściwych decyzji. W drugiej części 13 rozdziału Listu do Rzymian znajdujemy na powrót naukę apostolską na temat bratniej miłości we wspólnocie chrześcijańskiej. Czytamy od wiersza 8. Nie zaciągajcie żadnych długów, prócz długu miłości do bliźniego. Kto kocha bliźniego, spełnia nakazy prawa. Przykazania bowiem: nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz pożądał i wszelkie inne przykazania są zawsze w tym jednym: będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Co apostoł Paweł ma na myśli, pisząc o długu miłości? O tym, byśmy nie byli niczego winni oprócz miłości? Wyrażenie być winnym ma w języku greckim, a więc w oryginalnym języku listu, a także i w polskim języku, kilka znaczeń. Można na przykład być winnym, to znaczy być zadłużonym, zalegać z oddaniem długu. Albo być winnym, to znaczy być do czegoś zobowiązanym. W tym pierwszym sensie chrześcijaninowi nie wolno być niczego winnym. Apostoł napomina: nikomu nic winni nie bądźcie. Nie możemy jako chrześcijanie mieć długów. Nie możemy zalegać z podatkami ani z komornym. Nie możemy zalegać w sklepie. Powinniśmy okazywać ludziom należny szacunek i poważanie. Z tego naprawdę można się wywiązać i nikt nie musi mieć zaległości. Czyżbyśmy więc znów powracali do kwestii osiągania sprawiedliwości z uczynków? Nie. Istnieje bowiem inny rodzaj długu. Zobowiązanie, które nigdy nie może być wypełnione do końca. Jest to powinność miłości. Miłość nigdy przecież nie mówi: koniec, zrobiłam wszystko, co mogłam. Wystarczająco wiele kochałam. Nie, to nie są słowa miłości. Miłość nigdy nie kończy się i nie wyczerpuje. Apostoł Paweł pisał do chrześcijan w Tesalonice: o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. A tu, w liście do Rzymian, apostoł pisze: nie zaciągajcie żadnych długów prócz długu miłości do bliźniego. Dość powszechnie panuje pogląd, że siebie i innych członków wspólnoty należy chronić przed pychą, ukazując im ich słabość, braki, wady, podkreślając, że ciągle w czymś zawodzą. Widzimy, że apostoł postępuje inaczej. Dostrzega pozytywy, dostrzega dary Boże dane wspólnocie i poszczególnym jej członkom i zachęca wszystkich do doskonalenia się. Ukazuje ogrom zadań, jakie stoją przed ludźmi żyjącymi dla Boga. Postępujmy podobnie jak apostoł. Nie krytykujmy się, ale zachęcajmy się wzajemnie, okazując sobie miłość. Apostoł Paweł podkreśla, że zasada miłości nie jest przekreśleniem prawa Bożego, ale jego wypełnieniem. Wszystkie przykazania Boga znajdują swoje wypełnienie w miłości. Apostoł naucza: przykazania nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz pożądał i wszelkie inne przykazania są zawsze zawarte w tym jednym: będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Kto kocha, nie skrzywdzi bliźniego. Spełnieniem wszystkich nakazów prawa jest miłość. Teraz w pełni możemy zrozumieć, co apostoł Paweł miał na myśli, pisząc wcześniej, że prawo mojżeszowe jest duchowe, że zakon mojżeszowy jest duchowy. Można bowiem zrozumieć zakon wyłącznie jako dokładnie sprecyzowane i na piśmie utrwalone żądanie wypełniania uczynków. Wtedy się wydaje, że możemy go wypełnić i być co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiekiem bez nagany, jak sam o sobie pisał apostoł w liście do Filipian. W rzeczywistości oznacza to jednak, że nie zrozumieliśmy zakonu mojżeszowego, bo jako słowo ducha, jako przekaz prawdziwej woli Bożej, żąda on od nas miłości agape, bezinteresownej, nieustannej i niewyczerpanej miłości. Dla istoty cielesnej i z natury egoistycznej, jaką jest człowiek, zadanie to jest nieosiągalne. Takiej miłości nigdy bowiem nie możemy w sobie wywołać. Jeżeli się do niej zmusimy, przestanie być miłością. Rodzi się ona tylko wtedy, gdy doświadczywszy zdumiewającej miłości Boga, wobec nas, grzeszników, stajemy się ludźmi zbawionymi. Wówczas rzeczywiście wypełniamy zakon, co prawda nigdy do końca, gdyż kochając bliźniego, jesteśmy mu tę miłość po prostu winni, stale i stale. Rozumiemy teraz, dlaczego apostoł mógł zapewnić nas z pełnym przekonaniem, że nie unieważnia zakonu, prawa mojżeszowego przez wiarę, ale go utwierdza. Tak, dopóki dążymy do osiągnięcia własnej sprawiedliwości przed Bogiem przez wypełnianie przykazań, dopóty staramy się ograniczać prawo. Ewangelia natomiast prawdziwie utwierdza prawo, przywraca mu całą niewyczerpaną głębię i duchową wielkość. W miłości agape prawo Boże zostaje wypełnione. Prawdziwe wypełnienie prawa zaczyna się od miłości człowieka, człowieka, który sam doznał miłości Boga. Przyjmując dobrą nowinę o zbawieniu, Ewangelię, i pozwalając się swemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi, przemieniać każdego dnia. W Chrystusie widzimy nie koniec prawa, ale jego ostateczny cel. Wypełnienie prawa przez Jezusa polega nie tylko na tym, że On wypełnił je za nas, w naszym zastępstwie, ale przede wszystkim na tym, że będąc w Chrystusie i mając Jego Ducha, my bierzemy aktywny udział w wypełnianiu Bożego prawa, Bożej woli. Miłość powinna być podstawową zasadą, którą winniśmy się kierować w naszym życiu, nie tylko w stosunku do innych chrześcijan, ale względem wszystkich ludzi. Pamiętajmy, że będzie tak tylko wtedy, gdy zrozumiemy i przyjmiemy miłość Boga, daną nam w Jezusie, i gdy pozwolimy, by Duch Chrystusowy ciągle nas przemieniał, inspirował i prowadził. Następny urywek 13 rozdziału Listu do Rzymian mówi o mądrym wykorzystywaniu czasu. Mówi o tym w kontekście nadchodzącego Dnia Pana, w obliczu zbliżania się czasów ostatecznych. Przeczytajmy 11 i 12 wiersz 13 rozdziału Listu do Rzymian. Wiadomo wam przecież, że już najwyższy czas obudzić się ze snu, bo teraz nasze zbawienie jest bliżej niż wtedy, gdy zaczęliśmy wierzyć. Noc minęła, nadchodzi dzień. Porzućmy uczynki ciemności i przywdziejmy zbroję światłości. Od chwili pierwszego przyjścia Jezusa nastał czas ostateczny, który zdąża ku ponownemu Jego przyjściu. Czas ustanowiony przez Boga, kiedy w historii zaczną się niebawem rozgrywać wielkie wydarzenia, zwłaszcza zaś przemiana świata. Jezus mówił o nadejściu swojej godziny. Była ona wprawdzie dla Niego godziną śmierci i krzyża, ale zarazem, w przeciwieństwie do naszej godziny, która dotyczy tylko nas, godziną, w której wykonało się i spełniło zbawienie człowieka oraz zwycięstwo Boga. Ojcze, nadeszła godzina. Tak rozpoczął Jezus swoją ostatnią rozmowę z Ojcem w Getsemane. Wydaje się, że w poranek wielkanocny godzina ta spełnia się na nowo. Czy więc i teraz nie wybiła godzina ostatecznego końca starego czasu, nadejścia Królestwa Bożego, kiedy Jezus w nowym życiu pojednany świat stawi przed obliczem tego, który go mu dał? Czekali na to uczniowie podczas wniebowstąpienia. Czytamy o tym na początku Dziejów Apostolskich. Ale Bóg miał inny plan. Zwleka z szybkim rozstrzygnięciem spraw ostatecznych, bo wpierw chce zgromadzić cały Kościół, ciało Chrystusowe, spośród wszystkich narodów, podczas gdy utwierdzony w zatwardziałości Izrael odsunięty jest chwilowo na bok, jak czytaliśmy w 11 rozdziale Listu do Rzymian. Ale i Izrael przeżyje wielkie przebudzenie duchowe. To jest przyczyna, dla której wciąż jeszcze żyjemy zawieszeni między dwoma czasami. Wiemy, że już nadeszła ta pora i że zarazem musi dopiero nadejść. Wezwanie apostoła "Nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili" brzmi jak wezwanie do nawrócenia skierowane do ludzi tego świata. Ale tylko chrześcijanie, którzy już uwierzyli, a więc zbudzili się ze zgubnego snu, mogą naprawdę usłyszeć i zrozumieć to napomnienie. Nie obrażają się, bo wiedzą, jak bardzo jest im to wyzwanie potrzebne. Są świadomi, że w tej tak ważnej dla świata godzinie ich przebudzenie nie jest całkowite, że mroczny sen, w jakim spoczywa świat, wywiera wpływ i na nich, sprawiając, że stają się ospali i leniwi. Z przerażeniem stwierdzają, że nadchodzący dzień wydaje się ogromnie odległy i dlatego świat teraźniejszy usidla ich i pochłania. Z wdzięcznością więc słuchają napomnień apostoła. Specyficzna sytuacja chrześcijan znajduje odbicie w dwojakim charakterze zbawienia. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, pisze z jednej strony apostoł. Uwierzyliśmy, więc jesteśmy zbawieni. Dostąpiliśmy pojednania z Bogiem. Tym niemniej jesteśmy zbawieni w nadziei, a to znaczy, że choć zbawienie już nadeszło, to ciągle nie obejmuje ono jeszcze wszystkiego. Nowy Testament, mówiąc o zbawieniu, mówi o pełnym odkupieniu i przemienieniu ciała, o odnowie całego świata, o ostatecznym zwycięstwie Boga. Na pełne zbawienie wciąż czekamy, właśnie my już zbawieni. Apostoł pisze, że teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. I dalej dodaje, noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Porę, w jakiej znajduje się obecny świat, określa Paweł jako noc. i wzywa: odrzućmy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. To wezwanie apostoła skierowane jest nie do ludzi nienawróconych. Jest to wezwanie do wierzących. Chodzi o odrzucenie uczynków ciemności, a więc myśli, słów i czynów stanowiących znamię nocy, w której pogrążony jest świat. Jeżeli naprawdę pragniemy i oczekujemy, że noc odejdzie, a nadejdzie dzień Pana, musimy okazać to, odrzucając i wykluczając z życia wszystko, co nosi piętno nocy, a więc wszystko, co ma związek ze złem. Musimy przyoblec się, jak pisze apostoł, w zbroję światłości, a tą zbroją jest sam Jezus Chrystus. Musimy przyoblec się w Chrystusa, a zewlec z siebie starego człowieka. Nie zapomnijmy, przebywamy w kraju wroga. Nie czas na wypoczynek, gdy trwa walka. Potrzebujemy broni, ale nie oręża cielesnego, jak pisze Paweł w drugim liście do Koryntian, ale zbroi światłości. To nasza wiara, zaufanie Chrystusowi i kroczenie z Nim przez życie każdego dnia daje nam zwycięstwo, bo to On przecież jest światłością świata.